W 34. odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
do 7 lewy
witają Was Piotr Furman
i Karol Wychczyński.
Pierwszy odcinek wywiadu z Błażejem Krupą, który zaprezentowaliśmy Wam niewiele ponad miesiąc temu, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. No i nie ukrywamy, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu i czym prędzej spieszymy z zaproszeniem na drugi odcinek tego wywiadu rzeki, w którym też będzie mnóstwo ciekawostek i historycznych faktów.
Ja troszkę przyznam, że bałem się tego pierwszego odcinka, bowiem to są takie czasy już dla większości słuchaczy bardzo mocno historyczne, ale wydaje mi się, że warto poznać te początki rajdowania w Polsce, a na pewno warto je poznać przez pryzmat kariery pana Błażeja.
Dokładnie. Szczególnie, że te starty odbywały się samochodami innymi niż FSO, szczególnie w późniejszych latach kariery pana Błażeja. A jeśli chodzi o całą historię jego startów, no to właśnie u nas będziecie mieli okazję się zapoznać, bo tych odcinków jeszcze trochę będzie.
Tak, a ja tylko chciałem tak troszeczkę zanęcić, bo tylko u nas dowiecie się, co łączyło, no można powiedzieć, Służbę Bezpieczeństwa i Renault 5 Turbo. Więc naprawdę warto słuchać tych kilku odcinków, warto na nie czekać, a my już teraz zapraszamy, oddając głos panu Błażejowi.
W 1979 roku zdobył pan tytuł mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. W tym roku doszło niestety do tragicznego wypadku podczas rajdu Krokusy, w którym życie stracili pańscy przyjaciele Jerzy Landsberg i Janusz Szańk. Wokół tej tragedii narosło wiele mitów. Co tak naprawdę stało się w Tabaszowej?
Co się stało, to wiadomo, że miał tam miejsce no, niezwykle tragiczny wypadek. To był, jak wspominam, moją tam ponad 25-letnią karierę. Nie przeżyłem drugiego równie tragicznego dnia, ścigając się czy biorąc udział w rajdach. O skutkach samych wiadomo. Natomiast ja wielokrotnie i w nocy po wypadku, i później, i rozmawiając z moim pilotem Piotrem Bystkowskim, i rozmawiając z innymi moimi przyjaciółmi, zawodnikami, myśmy wielokrotnie się zastanawiali i nikt z nas nie znalazł odpowiedzi, co było przyczyną tego wypadku. To już chyba na zawsze pozostanie tajemnicą, którą zabrali do grobów Janusz i Jurek. Chyba, że znajdzie się mimo wszystko człowiek, któremu sumienie każe jednoznacznie stwierdzić, opowiedzieć historię, która być może się wydarzyła i która spowodowała rzeczywiście ten wypadek. Ja mogę powiedzieć, myśmy analizowali tak na gorąco tę sprawę, nie wiedząc jeszcze o tych teoriach czy głosach, które pojawiły się później, co mogło być przyczyną, ale analizując ten wypadek z punktu widzenia kierowcy i i pilota. Myśmy z Piotrem doszli do, znaczy staraliśmy się wyobrazić sobie sytuację, która miała 2 minuty wcześniej przed naszym przejazdem. Mianowicie ten odcinek specjalny mieliśmy jechać 3 razy. Pierwszy raz koło godziny 8 wieczorem, już było ciemno. I to był odcinek z mieszaną nawierzchnią. Początek był dosyć dziurawy asfalt, potem bardzo gładki, bardzo szeroki, gładki szuter i końcówka również szeroki, gładki asfalt. Oczywiście trzeba było zdecydować, czy jechać na oponach szutrowych, czy jechać na oponach na asfalt. Wszyscy w zasadzie żeśmy wybrali opony na asfalt. I podczas pierwszego przejazdu mnie wydarzyła się historia, pierwszy raz taka podczas jazdy rajdowej, i która ani wcześniej, ani później nie wydarzyła mi się. Mianowicie na końcu odcinka asfaltowego dojeżdżaliśmy do skrzyżowania, gdzie trzeba było bardzo mocno hamować, i to było na, tam był już taka mieszanina połupanego asfaltu z szutrem. Ja oczywiście bardzo ostro alpiną tam przyhamowałem i jak wszedłem w prawy zakręt, taki dwójkowy, no, gdzie trzeba było skręcić zupełnie drugą drogę, nagle auto mi zarzuciło. Zupełnie w sposób taki mało kontrolowany i sposób, którego się nie spodziewałem. I uczciwie powiem, że ja nawet byłem pewien, że złapałem oponę. Ale chwilę później poczułem, że auto jedzie napędzane oczywiście przednimi kołami, ale że coś z tyłu mi się dzieje i taki hałas. I zorientowałem się, że stoi mi lewe tylne koło. I proszę sobie wyobrazić, że ja ten odcinek przejechałem cały ze stojącym kołem. Oczywiście oponę tą zdarłem do siatki, już nie pamiętam, czy ona wystrzeliła nawet tam w końcu, czy nie, ale tak dojechałem do mety odcinka, wiedząc, że za metą stoi mój serwis. No, oczywiście błyskawicznie zdjęli koło i co się okazało? Do tego doszliśmy chwilę później. Jak hamowałem, spod przedniego koła wyskoczył kamień, który dostał się wewnątrz do felgi tylnego koła i uderzył w zacisk hamulcowy, w takie jarzmo, w którym były klocki hamulcowe. I tam się zablokował. Tam zablokował się na tyle, że koło stanęło. I to były takie siły, które no, przez te parę kilometrów trwały, że to jarzmo kompletnie się rozeszło, że klocek ani wewnętrzny, ani zewnętrzny nie wypadł. To bardzo dziwne. Oczywiście tutaj nastąpiła błyskawiczna wymiana tego jarzma i pojechaliśmy dalej. Natomiast pamiętam, że mimo tego, że no jechałem autem niesprawnym, to jechałem dosyć szybko. To był bardzo szybki odcinek, ponieważ podczas tego pierwszego przejazdu Jurek z Januszem osiągnęli przeciętną na tym odcinku ponad 130 na godzinę. I jak dojeżdżaliśmy do miejsca, w którym wydarzył się wypadek, ale do miejsca podczas tego pierwszego przejazdu o 8 wieczorem, to ja chwilę się zawahałem, mimo że miałem zawsze bardzo dobrze opisane te odcinki, zawahałem się, ponieważ w reflektorach widać było zdecydowanie drogę idącą w lewo, a trzeba było przy tej pełnej szybkości przez szczyt w tą ciemność zwalić się w prawo. I pamiętam, i to żeśmy analizując powtarzali, jak Piotr krzyknął mi jeszcze raz w prawo i pokazując, żeby nie było wątpliwości, pokazując ręką w prawo. Czy to mogło zmylić załogę, która jechała przed nami? Nie wiem i się tego nigdy nie dowiemy.
A wspomniał Pan o tym, że mogli być świadkowie, którzy teraz mogliby rzucić światło na tę sytuację. Czy rzeczywiście mógł tam ktoś być wtedy i widzieć ten
tak,
wypadek?
Tam było. Tam było kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, które stały grupą w polu, jak myśmy podjechali. Ci ludzie stali, bo ja wiem, 50, 70 czy 100 metrów od palącego się samochodu, po tej samej stronie drogi, i oni mogli widzieć. To była w większości młodzież. Ten wypadek wydarzył się krótko po północy, więc na rajdach z reguły młodzież wytrzymuje najdłużej oglądanie rajdu. Ale tak jak mówię, tu nie chodzi o opowieść jedna pani, drugiej pani. Jedna pani słyszała, jeden pan słyszał, że szwagier mówił, że ten tutaj potrzebny byłby ktoś, kto by jednoznacznie powiedział: byłem, widziałem, mogę składać zeznanie pod przysięgą. Oczywiście życia to moim przyjaciołom nie zwróci. Natomiast no, ta zagadka mogłaby być wyjaśniona. Ale czy tak rzeczywiście było, nie wiemy.
Coś jeszcze o tym sezonie 79 chciałbym Pan powiedzieć? Słucham? Coś o sezonie 79? O drodze do tytułu chciałby coś Pan powiedzieć? Może jakiś rajd? Coś takiego, co Panu utknęło w pamięci?
No, uczciwie powiem, że to był siłą rzeczy bardzo ciężki sezon. Ja zresztą przyrzekłem sobie, że nigdy więcej w rajdzie krakowskim nie wystartuję i dotrzymałem tego słowa, bo chwilę wcześniej, rok wcześniej dokładnie, miałem na tymże rajdzie, na takim bardzo słynnym odcinku Grzegocina Młynne, swoją wycieczkę poza drogę, no, spowodowaną głupotą, chamstwem, głupotą i niezdawaniem sobie sprawy z tego, co się robi, mianowicie to był odcinek asfaltowy, jechaliśmy oczywiście na oponach, na slikach, czysto, sucho i nagle w zakręcie czyjeś rączki rozsypały ze stojącej po boku jeszcze hałdy żużlu, rozsypały trochę tego żużlu w zakręcie, także ja jechałem jako pierwszy jak wszedłem w ten zakręt, to wystrzeliłem po stycznej. Szczęśliwie przebiłem się przez parkan i uderzyłem. Wybicie było tak potężne, że ja uderzyłem w ścianę takiej starej, drewnianej stodoły. Ślady uderzenia mojego auta były gdzieś na wysokości 2 metrów. I zdążyliśmy, tylko to auto się... Szczęśliwie to była ściana drewniana, która ugięła się pod wpływem uderzenia tego samochodu, ale i tam może jakieś deski pękły i ten samochód odbiło z powrotem do tyłu, sprawiło, żeśmy wyskoczyli z Piotrem i za nami jechał Jurek, także żeśmy wyskoczyli jeszcze, zdążyliśmy wyskoczyć na drogę i wymachać, że tak powiem, jego, żeby nie spotkało go coś podobnego. Najśmieszniejszy z tego wypadku to taka historia, że no, ten nasz samochód stał w cudzym ogrodzie za złamanym parkanem, rozbity, no i czekaliśmy, aż skończy się odcinek specjalny i będziemy mogli pojechać do domu. I wtedy zaczęła tam kręcić się taka młoda, no, młoda kobieta, myśmy nazwali ją góralką, która zaczęła lamentować, że jej męża nie ma w domu, ale jak on wróci, jak on zobaczy, co tutaj się w tym obejściu stało, jak on jej sprawi manto. No, mam nadzieję, że wytłumaczyła, że to bez jej winy.
Czyli wspomnienia z rajdu krakowskiego, dosyć mieszane. Tytuł udało się zdobyć w 1979 roku, ale na początku lat 80. wsiada pan do samochodu Renault 5 Turbo, auto, które wygrało Rajd Monte Carlo. Jak pamięta pan ten legendarny samochód?
Z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony byłem pełen zachwytu nad tym samochodem, bo wreszcie prowadziłem samochód, który teoretycznie rzecz biorąc mógł ścigać się z najlepszymi. Tutaj proszę pamiętać, ja zawsze powtarzam to, że istnieją dwa rodzaje samochodów rajdowych. Niezależnie czy było to w latach 70., 80. czy dzisiaj. Istnieją samochody fabryczne i istnieją samochody, różnie to się nazywa, klientowskie, robione przez inne firmy, nawet z częściami dostarczanymi przez fabrykę, ale to jest zupełnie inny świat. Nigdy, i to nie to dotyczyło absolutnie wszystkich firm, i dotyczy to wszystkich firm, to co zrobi fabryka, praktycznie nie licząc się z kosztami, tego nigdy nie da się osiągnąć żadnemu zawodnikowi czy żadnemu zespołowi, który buduje samochód rajdowy poza fabryką. I to samo miało miejsce w przypadku Renault 5 Turbo. Seryjny samochód już był bardzo dobry i bardzo dosyć mocny jak na ówczesne czasy, bo miał moc nominalną tam 170 koni. A proszę pamiętać, że ścigałem się chwilę wcześniej renówką piątką Alpiną, która miała tylko około 120 koni. Te 50 koni wtedy było bardzo dużą różnicą. Natomiast auto było przygotowane przez doskonałą firmę francuską braci Bozian w Lyonie. Ja zresztą tam ze swoimi mechanikami byłem i żeśmy byli przy przygotowywaniu tego auta, ale nie ujmując nic braciom Bozian ich umiejętności, bo oni potem również wykazali się niewiarygodną sprawnością, jeśli chodzi o budowę aut rajdowych i silników, które robili na zlecenie działu sportu w fabryce. Nie bardzo znali specyfikę rajdów tutaj na wschodzie Europy, mimo że w 80 roku byli między innymi na rajdzie polskim. Mianowicie, może jeszcze różniło te samochody to, że we Francji samochód starczał, taki samochód fabryczny starczał na jeden rajd, a mnie musiało moje auto starczyć na cały sezon. I taki już zwróciliśmy uwagę na jeden element mocowania przedniego zawieszenia, dokładnie dolnego przedniego wahacza w tym samochodzie. I taki mój mechanik, bardzo kręty, niezwykle silny facet pochodzący z Pragi, mówił do mnie: Pan im powie, że to nie wytrzyma żadnego rajdu u nas. No, odpowiedź była: mocowanie już tutaj przeszło, rajd Monte Carlo, inne rajdy do Mistrzostw Francji, nie ma żadnego powodu. Nie ma strachu, to musi wytrzymać. Pierwszy rajd w Jugosławii, jak dojeżdżałem do ostatniego odcinka specjalnego przed metą, to oczywiście to mocowanie się urwało i przyjechałem na trzech kołach stojących normalnie, a czwarte już chciało odpaść. I szczęśliwie tenże sam mechanik miał odpowiednio wiązkę takiego bardzo mocnego drutu 3-milimetrowego i przed odcinkiem specjalnym mi ten wahacz drutem przywiązał do podłużnicy przedniej. Oczywiście wyszło na nasze i w następnych wszystkich samochodach i tych, które były tutaj używane w Europie Wschodniej, szczególnie na Węgrzech, to trzeba powiedzieć, że ja miałem obowiązek zgłaszania wszelkich usterek w samochodach, które to zgłaszałem w stosunku do różnych aut, którymi wcześniej jeździłem, i dział sportu błyskawicznie wydawał biuletyn i te wszystkie moje uwagi były brane pod uwagę. To było takie pierwszy problem, który miałem. Następny problem, który uważam, że na rajdach takie jak u nas były i w bardzo zmiennych warunkach, zarówno pogodowych, jak i drogowych, próba podwyższenia mocy tego silnika. Tak jak powiedziałem wcześniej, silnik seryjny miał 170 koni, a rzekomo potem miałem modyfikację, która miała 200 koni. Owszem, na suchym, gładkim asfalcie w ciągu dnia to można było tę moc wykorzystywać. Natomiast rajdy wtedy rozgrywane były przede wszystkim w nocy. W nocy z reguły bywa bardziej wilgotno. Poza tym ta nawierzchnia czasami jest zabrudzona, I charakterystyka tego mocniejszego silnika była taka, że ja naciskałem pedał gazu, po czym było nic, nic, nic i potem gwałtowny przyrost mocy, który powodował to, że za chwileczkę musiałem kontrować, czy dalej jechać na kontrze. Jak była szeroka droga, to było mniej problemów, ale jak mieliśmy taki rajd Skody w Czechosłowacji, wąziusieńkimi dróżkami asfaltowymi, ale z bardzo nierównym asfaltem, to powodowało, że ja chyba trzy razy na tym rajdzie wykręciłem bąka o 180 stopni. Auto mi uciekło, nie byłem w stanie jego utrzymać, więc takie jazda z nawet mocniejszym silnikiem, ale o takiej charakterystyce, no była bardzo, bardzo trudna. Następna sprawa, która kosztowała mnie parę miejsc w rajdzie Złote Piaski, też nie przewidywali. To w zasadzie był pierwszy rajd, gdzie to auto pojechało odcinki szutrowe. No i nagle się okazało, że rozeszły się tylne podłużnice. I mimo, że ja nic nie przywaliłem, tylko od bezustannej jazdy po odcinkach szutrowych, ale dziurawych, takich bułgarskich, nie wytrzymały poprzeczki, które łączyły te podłużnice tylne. I całe to zawieszenie zaczęło się rozjeżdżać. To jeszcze było mało, ale tam prowadził nad płytą taką podsilnikową, prowadził dążek takie cięgło do zmiany biegu, do skrzyni biegów, które się zablokowało. Ja ponad połowę rajdu jechałem, mając do dyspozycji dwa biegi. Więc jak po mecie przyjechałem i poprosiłem serwis fabryczny, który był tam na mecie, i szef tego serwisu wsiadł do mojego samochodu. Ja mówię, weź przejedź się, zobacz, czym ja jechałem. Raz, że nie mógł ruszyć, a dwa, zrobił tam kilkaset metrów, wypowiedział znane francuskie przekleństwo i powiedział nie. To niemożliwe. Ja mówię, jak niemożliwe? Ja już ci mówiłem w połowie rajdu, że mam problemy. No tak, ale ja nie myśleliśmy, że to jest aż tak poważne.
Był pan trochę królikiem doświadczalnym, jeżeli chodzi o te pierwsze starty tego auta w wersji takiej niefabrycznej. No jednak udało się zdobyć szóste miejsce w Mistrzostwach Europy. Jedno zwycięstwo w pierwszym starcie. Czy planowaliście wtedy więcej tych startów? Czy to była kwestia ograniczeń budżetowych?
Ograniczenia budżetowe mieliśmy zawsze. Proszę pamiętać, że ja jeździłem w roku 81 i dwa pierwsze rajdy mieliśmy zaplanowane, właśnie ten rajd Jugosławii, potem Złote Piaski. Ze względów na problemy ekonomiczne w Polsce, proszę sobie przypomnieć, rok 81. To już było po sierpniu 80 roku, kiedy istniała walka Solidarności z rządem i coraz większe problemy. Raz, że strajki, dwa, coraz większe problemy z kupnem benzyny. No i sztandarowy rajd, w którym miałem nadzieję na dobry wynik, poznałem dobrze odcinki i liczyłem na dużo punktów, rajd polski został odwołany. Dalej pojechałem na rajd Alkidiki, ale wiedząc już, czego tam można oczekiwać, stwierdziłem, że dużo lepiej tam wypadnę Alpiną niż piątką turbo. Alpina była wtedy już po paroletnim, że tak powiem, dopracowywaniu tego modelu, autem absolutnie nie do zniszczenia. I wielokrotnie rozmawiałem z zasadą, że to było moje marzenie, taką Alpiną, jaką miałem w 80 roku, wystartować na safari. I jestem pewien, że to auto by to safari przejechało. Natomiast wspomniał Pan, że byliśmy królikami doświadczalnymi. W pewnym sensie tak, ale takimi królikami doświadczalnymi byli kierowcy rajdowi i wyścigowi w wielu innych firmach. To jest specyfika tego sportu, że nowinki techniczne trafiają najpierw właśnie do sportu, a potem trafiają do seryjnej produkcji. Dokładnie tak samo moi koledzy, którzy ścigali się Fiatami 125P czy Polonezami, również mieli najróżniejszego rodzaju problemy z różnymi elementami samochodów, które okazały się zawodnymi, i po pewnym czasie fabryki wprowadzały modyfikacje. Chociażby należy wspomnieć tutaj o Fiatach, to były tylne wieszaki resorów, które się urywały. No potem urywały najpierw w autach rajdowych, ale również w innych samochodach normalnych, cywilnych. Tylko tak jak mówię, jeśli chodzi o mnie i moją współpracę z firmą Renault, to muszę podkreślić, że absolutnie wszystkie uwagi, które miałem po zawodach i wszystkie problemy, które pokazywały się, ja to przekazywałem szybko do fabryki i w dziale sportu było to natychmiast wykorzystywane i natychmiast dany element był poprawiany. Tak stało się na przykład w rajdzie, który miałem wygrany, który do ostatniego odcinka specjalnego Dunaj 77, kiedy jechałem seryjną Alpiną, miałem ponad pół godziny przewagi nad drugim w klasyfikacji Ilią Czubrikowym, również na Alpinie. I 1,5 kilometra przed metą nagle odpadło mi lewe przednie koło, mianowicie przedni wahacz. Wyglądał tak, jakby ktoś wziął piłkę i przeciął go w 1/3 długości i koło odpadło. Po kilkunastu minutach nadjechał Ilja Czubrikow, zatrzymał się przy mnie, pojechał na mecie tego odcinka, stał mój serwis, z którym nie mogłem się porozumieć, bo na tych strasznych dziurach padło radio. Powiedział serwisowi, co się dzieje. Mój serwis pod prąd OS-u dostał się do mnie. Wymienili mi ten wahacz. Ja dojechałem do mety OS-u, ale na pekacu spóźniłem się 33 minuty. Mimo że limit wynosił 30 minut i nawet z tym bagażem minut miałbym drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale i oczywiście Natychmiast zrobiłem zdjęcia, a nawet chyba wysłałem ten pęknięty wahacz do fabryki. Dział sportu zrobił modyfikację tego i już nigdy więcej z tym elementem nie mieliśmy żadnego problemu. Natomiast były problemy z innymi elementami, na przykład z tylną nogą, bo piątka alpina w zawieszeniu ma takie dwa bardzo długie, wleczone wahacze, myśmy to nazywali nogami, i one połączone w środku drążkami skrętnymi. Francuzi, jak jeździli po swoich odcinkach specjalnych po asfalcie, a zakładali opony wyścigowe, to bardzo często, wchodząc bardzo szybko, ostro w zakręt, a jeszcze w którym była jakaś mulda, powodowali to, że ta noga się trochę zginęła. W związku z tym wymyślili specjalny przyrząd, który w bardzo prosty sposób można było założyć na tą tylną nogę i za pomocą dwóch kluczy tą nogę z powrotem wyprostować, żeby trafiła na swoje miejsce. No i przysłali mi dumni ten element. Rajd Polski właśnie 78. Jestem na doskonałym trzecim miejscu i chyba cztery odcinki przed metą we Wrocławiu. Nagle czuję, że chyba złapaliśmy oponę. No, stanęliśmy niestety na odcinku specjalnym, wyskoczyłem. No i co zobaczyłem? Koło odpadło, ten tylny wahacz, nie to, że się zgiął, ale on na skutek zginania się, rozginania, w tym miejscu kompletnie się złamał i nie skończyliśmy rajdu, który mieliśmy w doskonałym miejscu byliśmy. Więc takie ciągłe walki z różnymi przeciwnościami losu i tymi problemami technicznymi, to jest nieodłączny element, był nieodłączny element sportu rajdowego. I tak jak prześledziłem historię na przykład rajdów w firmie Renault, to każdy nowy samochód wymagał dopracowania, które polepszało ten samochód w ciągu tam z reguły trzech sezonów i następowała zmiana modelu. Zdawałoby się, że wszystko to samo, a jednak nie to samo. Czego przykładem jest na przykład Renault 12 Gordini i 17 Gordini. Teoretycznie identyczne zawieszenie. Dosłownie w 100% identyczne zawieszenie, ale 17 była cięższa, miała trochę inny i szybsza, bo miała silnik 1800, była szybsza i o ile nigdy nie miałem problemu na żadnym rajdzie z tylną osią w 12, tak 17, jak próbowałem pojechać szybciej odcinek szutrowy, a dziurawy, to niestety kończyło się zgięciem tylnej osi. I żeśmy robili różne sztuki po kolei. Jak się wzmocniło samą ośkę, która, bo najpierw się wyrywała ośka. Jak się ośkę wspawało, to się ośka gięła. Jak ten problem, ten problem został rozwiązany, to potem w innym miejscu ta oś się gięła. Niekończący się problem. Aż przyszła Alpina, która była niewiarygodnie sympatycznym autem o niedużej mocy, ale zawsze mówiłem, że to jest samochód, którym można zacząć hamować już za zakrętem.
Powracając do Renault 5 Turbo, wasza przygoda z tym autem zakończyła się dość spektakularnie.
O spektakularnym ogniem. No to była choroba tego samochodu i myślę, że jakiś błąd konstrukcyjny, bo ja potem przeczytałem w prasie niemieckiej, bo to było auto, które bardzo w dosyć dużej ilości seryjne egzemplarze trafiły do Niemiec. I proszę pamiętać, że w Niemczech nie było żadnego ograniczenia szybkości na autostradach. Teoretycznie do dzisiaj też nie ma ograniczenia szybkości. Chyba, że ktoś jedzie 400 na godzinę, tak jak ostatnio został złapany czeski celebryta w Bugatti. I okazało się, że podczas dłuższej jazdy tak z gazem do dechy, a to auto jeździło ponad 200 na godzinę, co było wtedy niewiarygodną szybkością, nagle następowały pożary w komorze silnika. No i nam też to się wydarzyło. Błąd polegał na tym, że co było powodem tego pożaru, nie wiem. Myśmy mieli któryś kolejny odcinek, tam 8 czy 9 rajdu Dunaju w 1982 roku. Jechaliśmy jako pierwsze auto i uczciwie mówiąc, poprzednie odcinki asfaltowe dały nam olbrzymią przewagę nad resztą konkurentów. I jechałem zupełnie spokojnie, bardzo ładny taki odcinek po dosyć dużych, o niby shooter był, ale to w zasadzie jechało się po tłuczniu. Ale jechałem bardzo delikatnie na tym odcinku, aż do momentu, kiedy zobaczyłem, że z lotów powietrza, które były usytuowane zaraz za końcem drzwi w tylnym błotniku, że stamtąd bucha ogień wręcz do przodu. A miałem świadomość tego, że mamy ponad 100 litrów benzyny w środku. I ta benzyna znajduje się pod moim siedzeniem i pod siedzeniem Piotra. A więc mimo wszystko na odcinku specjalnym patrzenie w lusterko i patrzenie przez szybę spowodowało to i próba hamowania gwałtownego dosyć. Spowodowało to, że akurat były jakieś tam nierówności i w ostatniej fazie hamowania to moje auto przekręciło się na prawy bok i zostało stać na prawym boku. Ładnie mówię po polsku, zostało stać, ale specjalnie użyłem takiego określenia. Oczywiście odpiąłem pasy i błyskawicznie próbowałem się wydostać. No, z leżącego na boku samochodu trzeba się wydostać, także trzeba deptać tego, co leży na dole. Pilot ma zawsze najlepiej. Dosyć ciężko było otworzyć drzwi, ale otworzyłem drzwi. Wydostałem się na zewnątrz i ku mojemu przerażeniu widziałem, że Piotr nie może otworzyć pasów. Nie może odpiąć pasów. A ten ogień cały czas był. Wyłączyłem, pociągnąłem za wyłącznik prądu i wyłączyłem prąd, a nie wiedziałem, że mimo wszystko taka mała pompka, która dawała ciśnienie do specjalnego małego zbiorniczka ciśnieniowego, była jakby poza tym obwodem prądowym. Wiatr wreszcie wyrwał, otworzył pasy, wyrwał gaśnicę i wyskoczył z samochodu. Drugą gaśnicę mieliśmy z tyłu auta. Przede wszystkim, żeśmy pchnęli ten samochód, że on stanął na kołach z powrotem. Dosłownie jedną ręką można było to zrobić. On stanął na kołach. No i próbowaliśmy, otworzyłem tylną klapę, obudowę silnika, która była, żeśmy zdjęli, no i widziałem, że tam jest ogień. Mieliśmy dwie gaśnice dwukilogramowe tylko, i tu był błąd ewidentny fabryki, to były gaśnice piaskowe, które doskonale zdmuchnęły ogień. Ale zdmuchnęły ogień w tym głównym jakby centrum, skąd ten ogień pochodził. Natomiast na odcinku specjalnym turbo było rozgrzane do czerwoności. I od tego turba w dalszym ciągu to się zajęło. Za jakiś czas nadjechał następny samochód, a niestety nie mogliśmy zasypywać tego ziemią z tego względu, że tam nie było ziemi, tylko były bardzo gruby tłuczeń, a nie było nigdzie piasku, ziemi, która by mogła ten ogień stłamsić. Nadjechał następny samochód. Tutaj może żeśmy popełnili błąd, żeśmy nie zatrzymali tego OS-u i nie zatrzymali zawodników. A samochód stał tak, że oni mogli nas ominąć i pojechać dalej. Dali nam tylko gaśnicę i pojechali dalej. I ta gaśnica następna, biorąc pod uwagę, że ogień się coraz bardziej rozprzestrzeniał, nic nie dała. Z drugiego i z trzeciego samochodu też nic nie dała. Potem to już było nie do uratowania i spłonęło doszczętnie wszystko. Największy huk był, jak strzelały opony i jak strzelały amortyzatory. Reszta się spaliła. I to był niestety początek końca mojej. To spowodowało taką mało przyjemną przerwę w mojej karierze rajdowej. Ja to auto miałem ubezpieczone i została policzona szkoda i warta miała wypłacić do firmy Renault pieniądze, ale temu sprzeciwił się komisarz wojskowy Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, generał Edwin Rozłubirski, u którego byłem zresztą z wizytą, bo miałem zgodę ministra finansów na przelanie tych pieniędzy, na wypłatę tych pieniędzy. I generał Rozłubirski położył na tym szlaban. Te pieniądze nie zostały wypłacone do firmy Renault, tylko mogli oni no to były długie targi, które trwały tam prawie rok, no ale w międzyczasie ja nie miałem auta, miałem tylko swoją Alpinę, która była w dobrym stanie i którą jeździłem jeszcze do końca tego sezonu 82. Potem inflacja zjadła doszczętnie te pieniądze. Praktycznie rzecz biorąc, Nic z tego firma Renault, z wyjątkiem paru opłaconych rachunków za hotele, jak przyjeżdżali tutaj ich przedstawiciele, nie odzyskała.
Rajd Polski. Dla wielu kierowców zwycięstwo w tym rajdzie jest marzeniem. Panu to się nigdy nie udało, choć co najmniej 3 razy było blisko. Jak pan wspomina ten flagowy rajd?
No to jest właśnie tak, jak może wspominać sportowiec, który 3 razy jest blisko zwycięstwa, a jednakże coś mu to zwycięstwo odbiera. Pierwszy raz to było dla mnie również olbrzymim zaskoczeniem. To był 74 rok, kiedy startowałem z Jurkiem Landsbergiem w Renówką 12 Gordiną i mieliśmy dobrze przetrenowany ten rajd. I nagle się okazało, że jesteśmy bardzo bliscy zwycięstwa. A nie wiedzieliśmy dlatego, jaka jest sytuacja. Jechaliśmy z bardzo wysokim numerem 63. I natomiast zawodnicy, którzy walczyli o to zwycięstwo, byli bardzo daleko od nas. Myśmy nigdy w zasadzie z nimi się nie kontaktowali, nie wiedzieliśmy, jakie są czasy. Niewątpliwie w tym 74 roku szalenie szwankowała łączność, co było oczywiście piętą achillesową wszystkich krajów socjalistycznych, ale w Polsce to szczególnie widać było, nawet potem wojsko było zaangażowane do tego, takie olbrzymie kompanijne, czy tam, nie wiem, batalionowe radiostacje były montowane w ramach ćwiczeń. Wojsko stawiało na starcie, na mecie, a jeszcze na najwyższym punkcie, punkcie odcinka specjalnego i nie dawali sobie rady z łącznością. A przyjechali ludzie z zagranicy i mieli wtedy no, dla nas nowość, czyli takie walkie-talkie, czy małe takie podręczne radiostacje, i oni doskonale się porozumiewali między startem a metą, a tutaj te radiostacje olbrzymie, na starach 6x6, pamiętam, i nie dawały rady. Dość powiedzieć, że pierwsze wyniki zostały ogłoszone prowizoryczne w niedzielę koło godziny 1 po południu. I te wyniki były kolejny raz poprawiane. I w rezultacie tego 3 razy byłem zwycięzcą, 4 raz już nie byłem zwycięzcą, tylko był urzędujący wtedy Austriak Klaus Rusling, który był na Porsche i który w tym albo w poprzednim roku zdobył Mistrzostwo Europy w rajdzie. Pamiętam, Ostatnie wyniki, które miały być ogłoszone, to była chyba 9 czy 10 rano, czy 1 w południe, w poniedziałek, po całej nocy, kiedy żeśmy czekali w biurze rajdu na ogłoszenie kolejnych, podszedł do mnie nieżyjący już taki działacz z Krakowa, bo wszystko się działo w Krakowie. Wziął mnie pod rękę i mówi: panie kolego, pan jest jeszcze młody, pan wygra ten rajd nie raz. niech pan tutaj nam już nie robi, pan nie robi nam już tutaj więcej problemów. Myśmy w zeszłym roku mieli olbrzymie problemy z FIA, bo to wtedy chodziło 73, czyli kwestia Wormhole czy Terrier. Wcześniej też były tam kontestowane różnego rodzaju wyniki. I niech pan nie składa protestu. No i nie złożyłem wtedy protestu, zadowoliłem się drugim miejscem. Drugi raz świetnie mi szło, był rok 80. Jechałem Alpiną. To była Alpina, która już najlepiej była przygotowana, a miałem również w tym roku przyjechał mój kolega z zespołu fabryczną Alpiną, Jean Regnotti. Oczywiście mając troszkę więcej koni ode mnie, no ale moja przewaga była taka, że znałem doskonale odcinki specjalne, po których żeśmy się ścigali. I zdarzyło się tak, że nad ranem czyli po dniu nocy nad ranem na odcinku specjalnym lądek Zdrój Złoty Stok złapałem prawą tylną gumę. Wiedziałem, że jestem bardzo wysoko w klasyfikacji i musiałem w ciągu paru sekund rozstrzygnąć, czy stajemy, zmieniamy koło i tracimy na odcinku specjalnym ponad 2 minuty, raczej bliżej 3, czy jedziemy na tym kapciu i stracimy koło pół minuty. Zdecydowałem, że pojedziemy na kapciu. Dojechaliśmy, rzeczywiście tracąc te pół minuty, dojechaliśmy do mety odcinka i tutaj zaczął się olbrzymi problem. Mianowicie ten kapeć, który coraz bardziej się rozpadał, zrobił malusieńką dziurkę we wlewie paliwa, który był położony bardzo blisko tylnego prawego koła, czego wcześniej nie zauważyłem. Ale żeśmy tam doleli benzynę, no i okazało się, że na wszystkich lewych zakrętach odpływająca benzyna w kierunku tego wlewu, tej rury wlewu paliwa, przez tą dziurkę sika na oponę i w związku z tym w każdy zakręt mogę wchodzić, w każdy lewy zakręt mogę wchodzić tyłem, bo opona podlana benzyną kompletnie nie ma przyczepności. Kontakt z serwisem swoim, kontakt z serwisem fabrycznym. No i okazało się, że tak. Ani u mnie w serwisie nie ma takiej części, bo niewiarygodne, że może na rajdzie potrzebna być druga rura wlewu paliwa. I nie było żadnego sposobu, żeby zakleić tą malusieńki otwór, który był dosłownie centymetr od opony. I wymyśliliśmy, że zrobimy bypass, że włożymy do środka 20-litrowy kanister. Tam włożymy jelitowe rurki, które połączymy z rurkami prowadzącymi benzynę bezpośrednio z tego oryginalnego fabrycznego zbiornika dalej do silnika. Teoretycznie wszystko grało, tylko że rurki jelitowe zanurzone w benzynie miały tendencję ten jelit zaczynał pamiętać swój kształt przed włożeniem do zbiornika i skręcały się jak barani ogon. W związku z tym, zarówno na trasie, jak i potem na odcinku specjalnym, stanąłem bez benzyny na przykład na takim odcinku Lasówka, gdzie zjeżdżałem ze 3 kilometry bez silnika już. Szczęśliwie dojechałem do skrzyżowania, gdzie stało kilkudziesięciu kibiców, stały samochody. Na krzyk benzyna oczywiście ktoś pobiegł, przyniósł następny kanister benzyny, ale to była część części. Druga historia to była taka, że ten kanister pełen benzyny był, korek jego był otwarty. W związku z tym przy hamowaniu benzyna chlupała do środka. I myśmy przez wiele kilometrów jechali z nogami zamoczonymi w benzynie, aż dojechałem do serwisu i serwis za pomocą młotka i przebijaka zrobił otwory w podłodze, którymi ta benzyna mogła wyciekać na zewnątrz. W każdym razie nie mówię już o tym, że jazda w oparach benzyny doskonale motywuje kierowcę i pilota do tego, żeby szybciej jechać. No ale dojechaliśmy tak do mety pierwszego etapu we Wrocławiu i spadliśmy na tam kilkunastu miejsce, jakieś kilkunaste w klasyfikacji. Szczęście nasze polegało na tym, że tam startowały też dwie Alpiny chyba z Bułgarii. Jechał Ilja Czubrikow i jechał Stojan Kolew. I Stojan Kolew, na którym z OS-ów wydachował. I jego samochód został przywieziony na przyczepie do Wrocławia. Oczywiście Francuzi załatwili, że z tego samochodu rura wlewu paliwa i zbiornik został wymontowany. I zaraz po starcie do drugiego etapu odpowiednio wszystko było przygotowane. Ja stanąłem i w ciągu tam 3 minut czy 4 minut ten zbiornik został Kolewa zamontowany do mojego samochodu i dalej już mogłem jechać, no, tak powiem. Do dzisiaj mam ten kombinezon, w którym jechałem wtedy i do dzisiaj widać takie plamy asfaltowe, bo część tej wykładziny, podłogi w samochodzie takiej asfaltowej się rozpuściła i ten kombinezon został zabrudzony tym asfaltem. Nie dało się tego niczym doprać, ale kombinezon spełniał swoje zadanie. Natomiast wziąć pod uwagę wariactwo, to, które żeśmy zrobili, ryzykując naprawdę życiem, że najmniejsza iskra wtedy mogła spowodować to, że stalibyśmy się płonącymi pochodniami. No, co powiem, człowiek był młody i ta granica niebezpieczeństwa odsuwana była, a poza tym taka, myślę, że to była też taka wściekłość nasza na tego pecha, która powodowała, żeśmy się nie poddali, nie wycofaliśmy się z tego rajdu, tylko jechaliśmy dalej. W rezultacie dopchaliśmy się do 9. miejsca w generalce w tych zawodach. No a trzeci raz to już po moim powrocie i pierwszy start w rajdzie Polski Renault 11 Turbo, gdzie również bardzo dobrze nam się tym samochodem podróżowało. Jedenastka była troszkę innym autem, o zupełnie innej charakterystyce prowadzenia się od Alpiny, ale to było auto, którym można było również bardzo szybko podróżować, mimo że tych koni było wiecznie bardzo mało, bo tam było około 110 koni mocy, napęd na przednie koła. Potem zrobili modyfikacje, które teoretycznie dawały 120 koni i też taki problem ząbkowania. Problemem było to, że spadał pasek rozrządu. Pasek rozrządu, który napędzał również... Nie, przepraszam, nie pasek rozrządu. Pasek, który napędzał prądnicę alternator i pompę wodną. I to był taki ząbkowany, długi pasek, i który przy dużych obrotach, bodajże ona się kręciła do 6,5 tysiąca obrotów, ten silnik, potrafił spaść. I tak między innymi mieliśmy na rajdzie w Bułgarii. Raz udało się ten pasek założyć z powrotem, ale drugi raz, jak spadło to na odcinku specjalnym, ja postanowiłem jednakże dojechać do mety, tam ze 3 km, nawet jadąc wolniej, no ale okazało się, że temperatura tak wzrosła, że chwilę potem już staliśmy z wydmuchaną uszczelką pod głowicą. No i znowu zrobiliśmy modyfikację taką u mnie w warsztacie, która została potem skopiowana przez wszystkich zawodników jeżdżących ranówkami jedenastkami. Dołożyliśmy jeszcze jedno łożysko z prowadnicą, które trzymało ten pasek, zmniejszało jego wibracje na boki i przestało dawać problemy.
No to właśnie, pierwszy start tym autem, rajd polski, kolejna szansa na zwycięstwo. No, utracono w dość przedziwny sposób.
No, utracone w przedziwny sposób. Ścigałem się w zasadzie takim, tam było dwóch, trzech konkurentów, ale głównym pretendentem był Fred Carlson, załoga Carlson Melander, jadący Mazdą RX. Bardzo dziwne auto było, z silnikiem Wankla, ale okazuje się, że miało dużo mocy. No, było profesjonalnie zrobione, podwozia były w porządku. I jechaliśmy taki odcinek specjalny, Kozia Hala, na której miałem swoje historie. 75 rok to słynne koziołkowanie, 76 rok aquaplaning i zakończyłem nieuszkodzonym autem w głębokim rogie, z którego nie dało się w żaden sposób auto wyciągnąć. No i przyszedł rok 84. Jak tam często bywało, nocy, nagle burza. No idealne warunki dla mnie. Znałem ten odcinek, lubiłem, mokro. Wystartowaliśmy jako któryś z kolei samochód, ale wystartowaliśmy za Mazdą. I znowu byliśmy bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej. I wchodzę w zakręt taki przez szczyt, znany mi doskonale, bo to jadąc w drugą stronę, wyfrunąłem Gordyną 17. I nagle przed maskę wyskakuje mi, widzę, że zawodnik, bo w kasku i w kombinezonie. No nie muszę powiedzieć, że jak się walczy o każdą sekundę jedzie się w burzy, w błyskawicach, w ulewnym deszczu, to każdy nieodpowiedni ruch może przynajmniej spowodować zakończenie jazdy. Ja, nie chcąc jego rozjechać, odbiłem w prawo. Wystarczyło, żeby to moje auto wpadło w poślizg, którego już nie miałem jak się wykaraskać. Ku mojemu największemu zdziwieniu, bo ja najpierw zobaczyłem tego zawodnika, a potem dopiero zobaczyłem, że na prawym poboczu stoi Mazda. No i ja tym ślizgając się już bardzo wolno, niestety zaparkowałem koło tej Mazdy. Nie było tam żadnego rowu, nic, ale było bardzo grząskie pobocze, bo tam płynął malusieńki potoczek, który podlany jeszcze tą wodą z tej burzy spowodował, że to było grząskie. Grząski teren. I rozmowa w nocy zawodników w ulewnym deszczu jest z reguły dosyć krótką. Ponieważ Szwedzi mówią po niemiecku, po angielsku, ja również nie mam problemu z tym językiem. Usłyszałem propozycję, że wypchniemy najpierw Mazdę, a potem moją Renówkę. Nie pamiętam, czy on startował minutę, czy dwie minuty przede mną, ale wiedziałem, że w tym momencie mam olbrzymią przewagę nad nim. Przynajmniej tych 2 minut, a nasza walka szła dosłownie tam o wcześniej o sekundy. Człowiek się oczywiście uczy całe życie. Powinienem powiedzieć, nie, najpierw wypchniemy mnie, bo ty żeś mnie tutaj, ty żeś spowodował to, że ja się znalazłem tutaj, a potem wypchniemy Mazdę. No, ale tak nie zrobiliśmy. Jak żeśmy wypchnęli Mazdę, to pilot otworzył prawe drzwi, wskoczył do Mazdy i Mazda odjechała. Myśmy we dwóch z Piotrem próbowali wypchnąć nasze auto, no ale zabrakło nam tyci.
Czyli oni nawet nie próbowali wam pomóc?
Nie, on od razu odjechał. Ale tam nie było żadnej próby pomocy. I następny błąd, który popełniłem, to to, że nie zatrzymałem tam odcinka specjalnego. Powinienem zatrzymać odcinek specjalny. Oczywiście mogłoby to brzmieć kontrowersyjnie, ale patrząc na zimno potem, no to co mogliby mi zrobić? Zdyskwalifikować mnie? Nie. No, musieliby anulować odcinek. Ja tego nie zrobiłem i to był mój błąd. Przejechało z 5 czy 7 samochodów. Nikt się nie zatrzymał, aż wreszcie organizator zatrzymał odcinek i przyjechała karetka z lekarzem i czy z sanitariuszem i z kierowcą. Wypchnęliśmy. We czterech żeśmy wypchnęli bez najmniejszego problemu samochód na drogę. Na mecie on się tłumaczył, że on jest zawodnikiem fabrycznym i jemu płacą za zwycięstwo, a nie za pomoc komuś na rajdzie. Cóż mogę powiedzieć? Chłop miał krótką karierę i już bardzo młodo zmarł na atak serca. Mówię o Carlsonie. Na mnie pozostał ewidentny niedosyt.
niedosyt. Zwycięstwa w rajdzie polskiej nie udało się odnieść, ale sprawa miała taki dosyć no, ciekawy epilog w postaci nagrody Fair Play. Jak pan zareagował, kiedy pan dowiedział się już w przyszłym roku, że taka nagroda trafi do pana?
Najbardziej, oczywiście wie pan, trochę proszę zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu to był okres po stanie wojennym. Wprawdzie był to już rok 85. Mnie udało się, ja zresztą po swojej pierwszej wizycie za granicą w 82 roku, ja byłem u tego generała jeszcze wcześniej raz, mianowicie kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszego startu w 82 roku, a był to wyjazd na rajd Costa Brava do Hiszpanii. I nie chwaląc się, byliśmy pierwszą ekipą sportową, w ogóle nie samochodową, tylko pierwszą ekipą sportową, która dostała zgodę na wyjazd w warunkach stanu wojennego. Ale żeby uzyskać tą zgodę, nie udało się złożyć wizytę właśnie, kiedy miałem zgodę PZMOT-u. Udało mi się uzyskać wizytę u generała Rozubłubierskiego i poprosiłem o zgodę wyjazd 6 osób na rajd do Hiszpanii. On tak spojrzał na mnie. Jak ja mam panu wierzyć? Ja odpowiedziałem, panie generale, a ja znałem doskonale jego drogę, wiedziałem, kim on jest. I wiedziałem, że był to człowiek niezwykle odważny, odznaczony za walki w powstaniu warszawskim orderem Virtuti Militari przez Bora Komorowskiego. No, jednocześnie potem był szefem tak zwanych czerwonych beretów i miał drugą, mniej no, nobilitującą kartę, mianowicie jego oddział pod jego dowództwem zajmował w 1968 roku Czechosłowację, część Czechosłowacji. Więc wiedziałem, że z jednej strony był bardzo odważnym człowiekiem, był generałem, ale z drugiej strony, no, wiadomo było, po której stronie stoi. I na to, jak ja mam panu wierzyć, ja mówię, panie generale, proszę uprzejmie, tu jest mój paszport, niech pan spojrzy na stemple. Ja jestem jednym z nielicznych Polaków, który 13 grudnia zeszłego roku wyjechał z Polski, pojechał do Francji i 20 grudnia wrócił do Polski. I ja, czy ma pan wątpliwości, że tak mógłbym teraz, po co? A poza tym również biorę odpowiedzialność za cały mój zespół. No, rzeczywiście spojrzał w mój paszport, napisał zgoda, podpis i w ten sposób żeśmy wyjechali na rajd Costa Brava, co oczywiście spowodowało olbrzymią konsternację i pytania niekończące się zarówno organizatora i moich kolegów, zawodników, z którymi się znałem od wielu lat, między innymi Antonio Zaniniego. Wszyscy pytali: Błażej, to gdzie ty teraz mieszkasz? Ja mówię: w Warszawie. Oni pytają: ale skąd ty przyjechałeś? Ja mówię: z Warszawy. Jak to? Niemożliwe, przecież tam wszystko zamknięte. Ja mówię: niemożliwe, ale jak widzicie, przyjechałem. No, bardzo, bardzo mile wspominam ten rajd. I taki jeszcze dopowiem taki szczegół, jak mile byliśmy przez Hiszpanów przyjęci. Po rajdzie Antonio przyszedł do mnie i mówi: ja zresztą miałem w planie ewentualnie start, już nie pamiętam, który to był rajd, ale chyba miesiąc później był rajd w tamtych okolicach i w zasadzie chciałem zostawić samochód i wystartować jeszcze w tym drugim rajdzie do Mistrzostw Europy, a wrócić, żeby cała nasza ekipa wróciła treningówką i busem serwisowym. Ja mówię: masz tutaj busa wolnego? Ja mówię: mam. Chodź, pojedziemy. I pojechaliśmy do Urajdzie. Tam z 50 kilometrów od Lloret de Mar. Takie między polami zobaczyłem taki dosyć wysoki, chyba pięciopiętrowy, bardzo dziwny budynek w kształcie bunkra, dosłownie bunkra, betonowy, z nielicznymi takimi szczelinowymi oknami. Ale to wszystko ogrodzone i tak dalej, olbrzymi plakat, olbrzymia tablica, pamiętam, z nazwą Rango. I wjechaliśmy tam i Antonio dopiero mówi: tutaj nasz znajomy i taki entuzjasta rajdów jest właścicielem olbrzymiej wytwórni wędlin i tych słynnych suszonych szynek. Zostaliśmy ubrani w białe kombinezony, białe fartuchy, specjalne ochraniacze na nogi, dezynfekcja rąk, czapki i tak dalej. Niestety nie mam zdjęć z tej wizyty. I pokazano nam coś niewiarygodnego, bo ten budynek miał, ja wiem, może ze 100 metrów długości. Wchodziło się, wjechaliśmy windą na piętro któreś, tam stały takie stojaki drewniane, takie jak stojaki w szatniach i równiusieńko ułożone na tych stojakach wisiały. Lewa przednia szynka kilkadziesiąt metrów, prawa przednia szynka kilkadziesiąt metrów, na dole tylne szynki i tak dalej. One w odpowiednio kontrolowanej temperaturze i stąd właśnie były te szczeliny, które wyglądały z zewnątrz jak okna, a tam nie było okien. Tam był przepływ powietrza i tam na świeżym powietrzu te szynki się suszyły po to, żeby potem stanowić te słynne szynki Serrano. No, żeśmy to zwiedzili i jakiś tam drobny poczęstunek. Oczywiście mieliśmy kieliszek wody rozmownej z Polski ze sobą, który tam zostawiliśmy. I już mamy wychodzić, a tenże chyba właściciel tej firmy: macie tutaj pustego tego busa. Pan poczeka chwilę, pan otworzy drzwi. Ku mojemu niezwykłemu zaskoczeniu podjechały dwa bidlaki i wrzuciły nam dwie palety wyrobów. Gotowych w puszkach takich, tak jak to wtedy w ogóle w Polsce nie było, pakowanych próżniowo. Dwie palety wyrobów. I człowiek powiedział, wie pan, ja wiem, jaka jest sytuacja w Polsce i wiem, że pan to rozda tym, którzy będą potrzebować. I myśmy rzeczywiście przywieźli to do Polski. Bez problemu nie robili wtedy, wtedy była taka olbrzymia akcja na zachodzie Europy wysyłania paczek do Polski. Także muszę powiedzieć, że nie robili problemów nam nawet na granicach NRD-owskich. Również polscy celnicy byli już, że tak powiem, z tymi paczkami, z tymi darami do Polski obeznani. No i przyjechaliśmy tym busem do Warszawy i rzeczywiście to zostało rozdysponowane przede wszystkim wśród potrzebujących dzieci. To było niezwykle dla mnie, niezwykle takie miłe zaskoczenie. Z tą firmą Rango zetknąłem się jeszcze, to był 80, tak jak mówię, luty 82 roku. Jeszcze raz kiedyś, jak oglądałem Formułę 1, wyścigi Formuły 1, ale to było w końcu lat 80., bo miałem jeden z pierwszych talerzy w Warszawie, który, przypominam, że żeby założyć talerz do telewizji, trzeba było wystąpić do MSW o zgodę na posiadanie talerza, który odbierał telewizję satelitarną. Więc miałem taki talerz i na Grand Prix Monte Carlo widziałem olbrzymi baner Rango. Natomiast chyba dzisiaj firma już nie istnieje, tam z kimś się połączyła. Drugie takie zaskoczenie również, jeśli mówimy o tym samym czasie, mniej więcej, przyniósł listonosz dosyć dużą paczkę. To chyba był jeszcze styczeń 82 roku. Paczkę zaadresowaną Erich Waxenberger, szef działu rajdowego Mercedesa, wtedy kiedy jechaliśmy na safari z zasadą Mercedesa. Również pamiętał o swoich zawodnikach. Erichowi miałem nadzieję kiedyś osobiście podziękować, ale jakoś do tej pory, mimo że wielokrotnie bywałem w Niemczech, jakoś nie mogłem znaleźć kontaktu do niego.
Nieprawdopodobna historia. Jednak chciałbym jeszcze o ten Puchar Fair Play zapytać, jak to się stało i jak pan zareagował ogólnie, bo to...
Wie pan, ja zareagowałem, to jest dla mnie w dalszym ciągu szalenie bolesna sprawa, ale nie dlatego, nie wracam już do historii roku 84, tylko bolesna po tym, co się wydarzyło później i co trwa do dzisiaj. Mianowicie my Dobrze. Zostałem nagrodzony przez międzynarodowe gremium, na które się składało UNESCO i Międzynarodowy Komitet Olimpijski i istnieje organizacja taka bardzo nobilitująca, tam ludzie tego, co się ładnie nazywa wyższymi sferami, zasiadają w tym komitecie i decydują, która postawa zawodnika kwalifikuje się do nagrodzenia. Istnieje podobno polski komitet Fair Play. Proszę pana, ani ja, ani pierwszy odznaczony Polak tą nagrodą Andrzej Bachleda, ani nieżyjący już Ryszard Szurkowski, żaden z nas nie był nigdy zaproszony na żadną tutaj imprezę organizowaną przez ani Polski Komitet Olimpijski, ani przez Polski Komitet Fair Play. A jest nas, czy było nas, bo już nie wszyscy żyją. Jak sprawdzałem to parę lat temu, to nas było z Polski 32 osoby. Nasze odznaczenia tutaj w Polsce nie mają żadnego znaczenia. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ, tak jak wspomniałem, nikt nigdy tutaj nie zaprosił. Ja nie potrzebuję tam zjeść paru kanapeczek czy napić się kieliszka wina. Ale uważam, że nasze postępowanie powinno być wzorem dla wielu młodych ludzi, szczególnie dzisiaj, kiedy sport został tak szalenie zmaterializowany, kiedy tak szalenie liczą się pieniądze, liczą się sponsorzy. I ta nawet na olimpiadzie startują zawodnicy, którzy na co dzień żyją ze sportu, którzy biorą duże pieniądze za bycie sportowcem. No, może mi być tylko przykro.
Dla pana odruch pomocy był czymś naturalnym. Ja przypomnę taką sytuację z rajdu Złote Piaski w 80 roku, kiedy pomógł pan Zaniniemu i jeszcze dodatkowo przewiózł pan jego koło zapasowe, które się nie mieściło do jego Porsche.
To była bardzo śmieszna historia. Ja zresztą od pierwszego dnia, wie pan, z ludźmi to jest tak, że pan spotyka jakąś osobę i czuje pan, że z tą osobą jest panu po drodze, że rozmawia pan na tej samej częstotliwości, że podobnie myślicie, podobne macie odczucia i tak dalej. A z drugim gdzieś istnieje jakiś chłód, jakiś mur i tak dalej. I z Zaninim, przemiłym facetem, od pierwszego dnia łączyły nas takie bardzo serdeczne stosunki. Oczywiście byliśmy konkurentami, z tym, że on był parę pięter wyżej. On jeździł samochodami fabrycznymi i miał za sobą dużą ekipę, ale nigdy nie traktował mnie, że tak powiem, jako jakiś tam drugi sort. I zdarzyło się tak rzeczywiście na tym rajdzie bułgarskim, że jechaliśmy, on miał numer startowy przede mną, a myślę, że zaimponowałem mu zaimponowałem mu chwilę wcześniej. Jazdą na odcinku specjalnym we mgle. On był znany z tego, że genialnie jeździł we mgle i we mgle w rajdzie Hiszpanii w 1979 roku walczył o swoje Mistrzostwo Europy. I byłby zdobył Mistrzostwo Europy, gdyby pilot jego nie zgubił w samochodzie karty drogowej, która wpadła pod siedzenie. I Antonio, ten pilot się zorientował parę kilometrów po odjeździe z Pekacu, że nie ma karty. I Antonio wracał pod prąd takiego bardzo trudnego odcinka w gęstej mgle, po to, żeby znalazła się ta karta leżąca w samochodzie. I ja rzeczywiście wysokie miejsce, czwarte lub piąte, to również był mój ukłon w kierunku Hiszpanów, że nie spowodowałem tam zamieszania w ich klasyfikacji w krajowych mistrzostwach rajdowych. Ja jeździłem bardzo szybko zawsze w mgle i Antonio był mistrzem jazdy. Na tymże rajdzie Złote Piaski w 80 roku on startował bardzo dobrym, bardzo mocnym Porsche, ja swoją Alpino. Również bardzo dobrym autem, no ale mającym ponad dwukrotnie mniej koni niż on miał. I odcinek Twardica Elena. Kiedyś to był shooter od początku do końca. Nawet nie tak bardzo dziurawy jak na przynajmniej początek tego odcinka, jak na warunki bułgarskie. I proszę sobie wyobrazić, że startujemy, już jak dojeżdżaliśmy do OS-u, to wiedzieliśmy, że będzie mgła. Startujemy i jest mgła no taka, że widać dosłownie na 20 metrów. I tam był po starcie tych 7-8 kilometrów podjazdu do góry, potem zaszczytem 7-8 kilometrów zjazdu w dół i płaski odcinek z 5 kilometrów już po polach na płaską skórę. A jednocześnie była raz, że mgła, a chwilę wcześniej spadła ulewa. I może pan wierzyć lub nie, ale przed szczytem myśmy doszli za Niniego. On bardzo ładnie się zachował, puścił mnie. Oczywiście, gdyby był pan na moim miejscu, również próbowałby pan się mu urwać. Ja również próbowałem mu się urwać, no ale to było niemożliwe. No i potem zjechaliśmy już, kiedy skończył się ten ta mgła. Wyjechaliśmy na płaski odcinek i to świeżo po takiej burzy i płynęło drogą już taką asfaltową, wąską, dziurawą, płynęły dosłownie potoki wody. No i tą moją Alpiną nosiło w sposób niewiarygodny. I Antonio błysnął światłami, ja chcąc, nie chcąc, ustąpiłem mu drogi. Cały czas jesteśmy na odcinku specjalnym. Ustąpiłem mu drogi, on mnie wyprzedził, no i dojechał. Próbowałem się za nim utrzymać, w ogóle nie wchodziło w rachubę. Dojechaliśmy do mety i on na mecie tego odcinka podszedł do mnie i mówi, użył takiego hiszpańskiego wyrażenia na temat faceta, którego tutaj nie powtórzę. Mówi no coś podobnego, ale wyprzedziłem cię tutaj na tej końcówce, bo byłem pewien, że się wypieprzysz tam w każdym momencie. No i godzinę czy jakiś tam czas później, noc, jedziemy już na etapie jakimś kolejnym, dojeżdżamy i ja widzę, akurat jechaliśmy do jakiejś tam wioski bułgarskiej i widzę, że jemu siada opona z tyłu. Widzę, że ma kapcia. Zacząłem mrugać. I on rzeczywiście zatrzymał się, wyskoczył. No a ja, ponieważ tam była wystarczająca ilość czasu, postanowiłem za nim, bo tam ciemno jak w przysłowiowej dziurze. Stanąłem i oświetlałem reflektorami mu ten. Zmienili koło. I on, ku mojemu zdziwieniu, on podskoczył do mnie i mówi: słuchaj, to koło kosztuje $800. Może byś je zabrał przez górę, przez ten następny odcinek, bo tam jest mój serwis. Przecież jak tutaj zostawię, $800. Ja mówię, dobra, dawaj. Ja otworzyłem z tyłu klapę i na nasz zapas wrzuciłem tamto koło ekspanderami, żeśmy przypięli to. No i rzeczywiście przejechałem z tym kołem. Z tym kołem przejechałem odcinek, oddałem tam jego serwisowi. I takie drobne, to są takie drobne historie naszej znajomości. Ostatni raz, jak były, ostatni raz miałem okazję gościć go w Polsce, jak przyjechał i jego podopieczny, taki chłopak, którego on uczył i pilotował go w ekipie Citroena, startował na rajdzie polskim. To wsadziłem za niego i żeśmy latali moim samolotem nad odcinkami specjalnymi i żeśmy tego chłopaka z góry pilotowali, z góry obserwowali jego jazdę Citroenem. Ponieważ mój samolot bardzo nadaje się do tego rodzaju wolnego latania. Dla mnie była to olbrzymia przyjemność, Antonio.
No właśnie nie wiem, czy dobre wrażenie odniosłem, ale to taka najserdeczniejsza relacja z rywalami, z samym nim?
Niewątpliwie tak. Drugi, z którym miałem niewątpliwie super, super miłe kontakty, to Ilja Czubrikow. Natomiast nigdy z takim zawodnikiem z NRD również, który na Wartburgach jeździł, z którym do dzisiaj jestem zaprzyjaźniony, któremu pomagałem.
Z panem Egonem?
Nie, Jürgen Hellmann, to facet, który jeździł w zespole fabrycznym. Wtedy, kiedy szczególnie ja tam zwyciężyłem w Wartburgu i któremu potem przemycałem do NRD to, co było zabronione, mianowicie kasety wideo, magnetowid, bo chodziło o to, oni mogli odbierać telewizję niemiecką, zachodnio-niemiecką, ale nie mogli tego nagrywać, bo nie było kaset. A jakoś mu. I wracając do Jürgena, byłem u niego w domu 8 października 89 roku. I jechałem do Niemiec Zachodnich, do miasta bardzo niedaleko za granicą, do Bayerbrunn. I siedziałem u Jürgena na kolacji z jego żoną i mówiłem, jak to u nas już było po wyborach, już był rząd Mazowieckiego. Mówiłem, jak wygląda Saska Kępa, że tutaj setki uciekinierów koczują, dostają się do ambasady Niemiec na ulicy Zwycięzców na Katowickiej. A na to Jurgen mówi, nie, u nas to jest niemożliwe. U nas Stasi ma tak wszędzie łapę położoną. Nie, u nas to nigdy się nie wydarzy. Ja pojechałem tam do... Wyjechałem jeszcze wieczorem, przenocowałem w Niemczech Zachodnich. Tam załatwiałem swoje sprawy i usłyszałem przez radio, co się dzieje w Berlinie. Że weszli na mur.
Tak.
I wie pan, co zrobiłem? Poszedłem... Podszedłem do pierwszej budki telefonicznej i wykręciłem do niego numer i mówię, Jürgen, no i co? Und was? Długo żeśmy nie porozmawiali. Ten chłop tak się popłakał, że nie mógł dojść do głosu. Mimo, że on już był na zachodzie. Jego pilotowi z tych lat 70. udało się wyjechać w ramach łączenia rodzin. Proszę sobie wyobrazić, że Jürgen dostał pozwolenie na wyjazd do Niemiec Zachodnich na 2 doby. I oczywiście, jak tylko minął granicę, to spotkał go ten jego pilot. I wie pan, co oni zrobili? Oni przez 48 godzin zrobili dookoła Europy. Byli w Belgii, Holandii, Francji, Szwajcarii, Włoszech i wrócili z powrotem. Przez 48 godzin nie wychodzili z samochodu. Oczywiście zrobili to w tajemnicy. No i po 48 godzinach Jürgen zameldował się z powrotem w NRD-ie.
Niesamowite. No tak. Ktoś tego nie przeżył. Albo nawet nie zna tego, nie wiem.
Nie zna takich rzeczy. Mało tego. Ja wiedząc, słysząc, co się dzieje, ponieważ miałem załadowanego busa i nie taję, że miałem załadowanego materiałami budowlanymi, spodziewałem się olbrzymich tutaj korków na granicy NRD-owskiej, no bo oprócz muru w Berlinie to zostały podniesione szlabany na granicach tutaj w Marienborn, i tak dalej, i w Helmstedt. I wiedziałem, że jest sznur samochodów wyjeżdżających. I stamtąd postanowiłem jechać jednak przez Czechosłowację, po to, żeby ominąć mimo wszystko te ograniczenia, ale wróciłem z powrotem przez NRD i nie zapomnę nigdy widoku tych strażników granicznych NRD-owskich, jak oni wyglądali wtedy. Wściekłość panująca w ich oczach była niewiarygodna. Oni jakby mogli, to by, tak miałem uczucie, jakby mogli, to by zaczęli strzelać w każdym momencie. Nie czuli jeszcze, że to nastąpiła zmiana już na zawsze.
To jest dowód na to, jak była napięta ta sytuacja wtedy, do czego ta sytuacja tak naprawdę doprowadziła ludzi, taki poziom. Three right minus, Titans, Kepa, Rara, Santi, Izquierda, Buena, Más, Pocotar, Desvier y Desvier, Más. 6 prawy, to 7 lepiej.